Szeroka i łagodna dolina pozwalała rozwinąć duże jednostki pancerne, a bliskość Tokio dawała szansę szybkiego opanowania miasta, co miało skłonić obrońców w innych rejonach wysp do zaniechania oporu. Plan Cornet przygotowano na razie w ogólnych zarysach. Prezydent Harry Truman myślał z niepokojem o przedłużającej się wojnie na Dalekim Wschodzie. Obawiał się, że wkrótce włączy się do niej Związek Radziecki. Z jednej strony zabiegał o pomoc Armii Czerwonej, z drugiej obawiał się jej nadmiernych sukcesów w kontynentalnej Azji. Zaakceptował obydwa plany inwazji, ale miał wszelkie podstawy przypuszczać, że do ich realizacji nie dojdzie. Naukowcy przygotowali broń zdolną zmienić bieg wojny w bardzo krótkim czasie i to w sposób korzystny dla Stanów Zjednoczonych pod każdym względem. Zmusić Japończyków do kapitulacji bez ogromnych strat, jakie niosła ze sobą konieczność zdobywania wysp japońskich z morza i zademonstrować Stalinowi niezwykłą broń Stanów Zjednoczonych. Trudno ustalić gradację celów. Wszystkie były równie ważne dla Trumana, który musiał rozwiązać skomplikowaną sytuację wojenną, myśląc jednocześnie o układzie sił, jaki zacznie się kształtować po wojnie. Bomba atomowa, w której moc uwierzył zbyt gorliwie i naiwnie, dawała mu taką możliwość. Latem 1943 roku generał Arnold otrzymał polecenie dostarczenia specjalnie przygotowanego bombowca B-29, który miał wykonać próbne loty z nową bombą. W grudniu tegoż roku w zakładach Boeinga przystąpiono do modyfikowania bombowców. Pierwszy próbny lot samolotu wyposażonego w nowe urządzenia odbył się 28 lutego 1944 roku. Próby wypadły pomyślnie i zakłady przystąpiły do produkcji 46 samolotów przeznaczonych do przenoszenia nowych bomb. W czerwcu 1945 roku do bazy na wyspie Tinian przybyła eskadra 10 bombowców Composite Group 509, dowodzona przez weterana walk w Europie, 29-letniego pułkownika Paula Tibetsa. Codziennie samoloty startowały w stronę wybranych miast – Hiroshimy, Kogury, Niigaty i Nagasaki. W kadłubie każdego z nich spoczywała tylko jedna bomba, pomalowana na jaskrawo-żółty kolor. Nad celami samoloty zawracały, nie atakując. Po kilku rajdach obrona przeciwlotnicza tak przywykła do widoku samotnych B-29, że obsługi dział nie zdejmowały nawet siatek maskujących. Nie podnoszono zapór balonowych, ani nie ogłaszano alarmu. Władze wojskowe uznały, że miasta nie będą celem bombardowań, a samoloty wykonują jedynie zadania rozpoznawcze. Wracając do bazy, superfortece przelatywały nad małymi miastami i dopiero tam zwalniały bomby. Natychmiast po ataku musiały wykonać trudny manewr, pełny zwrot w ciągu 28 sekund. Żaden z pilotów nie rozumiał, dlaczego muszą trenować tak dziwną figurę. W nocy z 12 na 13 lipca 1945 roku tajną drogą zbudowaną na wypadek konieczności szybkiej ewakuacji załogi z laboratorium nuklearnego w Los Alamos, gdzie powstawała bomba atomowa, przyjechał konwój ciężarówek i jeepów. W skrzyniach znajdowały się części mechanizmu wybuchowego bomby. Umieszczono je na szczycie 33-metrowej wieży wzniesionej na pustyni w rejonie nazywanym Droga Śmierci. Nie było tam jeszcze ładunku uranu. Nad miejscem próby często przechodziły bowiem gwałtowne burze i trafienie pioruna w stalową konstrukcję z bombą atomową mogłoby spowodować wybuch nuklearny, zanim naukowcy i personel zdołaliby oddalić się na bezpieczną odległość. Dlatego też uran miał być umieszczony na szczycie wieży tuż przed próbą. Dzień pierwszej eksplozji nuklearnej oznaczono kryptonimem Trinity, Święta Trójca. Dlaczego wybrano tę nazwę? Nie wiadomo. Jedni twierdzą, że w pobliżu miejsca wybuchu znajdowała się opuszczona kopalnia szmaragdów o tej właśnie nazwie. Inni dowodzą, że Święta Trójca oznaczała 3 gotowe bomby nuklearne, 2 uranowe i 1 plutonową. 16 lipca o godzinie 2:00 425 osób z załogi Los Alamos oraz zaproszeni goście zajęli miejsca w głębokim wykopie 15,5 kilometra od wieży. Żaden naukowiec nie potrafił określić siły wybuchu. Generał Leslie Groves, wojskowy szef projektu, uważał, że będzie równa eksplozji 100 do 500 ton trotylu. To i tak było ponad wszelkie wyobrażenia. Najcięższe bomby lotnicze Talboy ważyły 5 ton, a wybuch takiej bomby wywoływał lokalne trzęsienia ziemi i zdruzgotał na przykład wiadukt w niemieckim mieście. Najbliższy prawdy był Robert Oppenheimer, szef zespołu naukowców, którzy tworzyli bombę. Twierdził, że siła wybuchu równa będzie eksplozji kilku tysięcy ton trotylu. Nikt mu nie wierzył. O godzinie 5:20 nad pustynią zajaśniała ognista kula. W ułamku sekundy stalowa wieża znikła z powierzchni gruntu. Wyparowała. Przyrządy pomiarowe ustawione zbyt blisko punktu zerowego przestały działać. Te, które funkcjonowały, przekazywały oszałamiające informacje. Siła wybuchu równa się 17 do 20 tysiącom ton trotylu. Temperatura trzykrotnie wyższa niż na powierzchni Słońca. W promieniu 1600 metrów zginęło wszelkie życie biologiczne. Wrzący piasek utworzył wokół miejsca, gdzie stało rusztowanie, szklistą płytę o średnicy 500 metrów. Dalsze badania wskazywały, że były to efekty reakcji łańcuchowej, jaka zaszła zaledwie w kilogramie uranu, gdyż pozostałe 3 kilogramy ładunku nuklearnego zostały zniszczone, zanim rozpoczęła się w nich reakcja. Tego dnia o 19:30 prezydent Truman, przebywający na konferencji pokojowej w Poczdamie, otrzymał telegram. Operowany dziś rano. Diagnoza jeszcze niepewna, ale rezultaty wydają się zadowalające i już przekraczają oczekiwania. Truman przesłał odpowiedź. Najserdeczniejsze gratulacje dla lekarza i jego pacjenta. Następnego dnia z Waszyngtonu dotarł do Poczdamu specjalny kurier. Do lewej ręki miał przykutą kajdankami teczkę. Znajdował się w niej film z przebiegu próbnej eksplozji. Truman był tak zadowolony, że nie odmówił sobie przyjemności napomknięcia Stalinowi, iż Stany Zjednoczone dysponują bronią o niezwykłej sile. Stalin nie zareagował, zapewne dlatego, że doskonale orientował się w postępach nad stworzeniem nowej broni. Przez całą wojnę jeden z naukowców zatrudnionych w Los Alamos, Klaus Fuchs, informował ambasadę radziecką w Waszyngtonie o przebiegu prac. 24 lipca prezydent otrzymał następną depeszę informującą, że zgodnie z jego decyzją z 2 kwietnia 1945 roku nalot nuklearny na jedno z japońskich miast zostanie przeprowadzony 4 lub 5 sierpnia. W tym samym czasie do portu na wyspie Tinian zmierzał krążownik Indianapolis. Flagowy okręt głównodowodzącego 5. flotą wyruszył z portu w San Francisco 16 lipca 1945 roku. Kapitan McVeigh nie wiedział, co się znajduje w długim wiklinowym koszu pod pokładem okrętu. Rozkaz, który otrzymał, niewiele wyjaśniał. Okręt flagowy weźmie na pokład majora Roberta Furmana i doktora Jamesa Nolana z małym, ale niezwykle ważnym ładunkiem. W poniedziałek Indianapolis wyruszy z największą szybkością do Pearl Harbor. Cała akcja ma mieć pozory wyprawy inspekcyjnej. Tego samego ranka z japońskiego portu Kure wyszły w morze okręty podwodne, tworzące grupę Tamon. Wśród nich był I-58, dowodzony przez kapitana Mochitsura Hashimoto. Wszystkie okręty, oprócz torped załadowanych w wyrzutniach, miały na pokładach po kilka żywych torped, kajtenów, z pomocą których zamierzano zniszczyć statki w amerykańskich konwojach. Indianapolis w rekordowym tempie 3 dób i 3 godzin przebył 2100 mil dzielących San Francisco od Pearl Harbor. Tam zatankował paliwo i skierował się w stronę Tinianu. I-58 przeciął jego kurs w odległości 30 mil. Nikt z japońskiej załogi nie zdawał sobie sprawy, że cel był tak blisko. 26 lipca Indianapolis zakończył swą misję. W porcie Tinian przekazano kosz z tajemniczą zawartością generałowi Farrellowi i krążownik wyruszył natychmiast w drogę powrotną. 27 lipca I-58 wypuścił dwa kajteny przeciwko amerykańskiemu tankowcowi. Załoga japońskiego okrętu usłyszała dwie eksplozje, ale prawdopodobnie były to wybuchy żywych torped trafionych amerykańskimi bombami głębinowymi lub pociskami z działek. Na pokładzie okrętu podwodnego pozostały jeszcze cztery żywe torpedy. Dowódca nie był zadowolony. Samobójcze pojazdy przymocowane na pokładzie tuż za kioskiem bardzo ograniczały manewrowość i szybkość okrętu, przez co zmniejszały szanse umknięcia amerykańskiemu niszczycielowi i utrudniały przeprowadzenie skutecznych ataków przy użyciu torped klasycznych. Trzy dni później marynarz pełniący wachtę przy peryskopie I-58 dostrzegł sylwetkę amerykańskiego okrętu. Kapitan Hashimoto rozważał przez chwilę, czy użyć torped typ 95, czy też wypuścić kajteny. Zdecydował się w końcu odpalić sześć torped. Po 75 sekundach trzy stalowe cygara rozpruły kadłub krążownika, który zatonął w ciągu 19 minut. Z 1199 marynarzy kilkuset zginęło już w czasie wybuchu. Inni umierali przez wiele godzin w wodzie. Pomoc nadeszła dopiero po 80 godzinach. Uratowano zaledwie 316 ludzi. O godzinie 3 kapitan Hashimoto nadał do bazy wiadomość, że 3 godziny wcześniej wystrzelił 6 torped, z których 3 trafiły w pancernik klasy Idaho, zatapiając go definitywnie. Tekst depeszy wskazywał, że załoga I-58 nie zdawała sobie sprawy, iż zatopiła Indianapolis. Nie mogli też wiedzieć, że gdyby dokonali tego 3 dni wcześniej, zmieniliby bieg historii. Czarny deszcz. 30 lipca samoloty transportowe C-54 dostarczyły na Tinian uranowy ładunek podzielony na kilka części. W ściśle strzeżonym bunkrze naukowcy i technicy przystąpili do montowania w kadłubie bomby skomplikowanych zapalników i ładunku nuklearnego, 38 kg uranu. Zapalnik miał zacząć działać, gdy bomba zrzucona z wysokości około 9000 metrów znalazłaby się na wysokości 560 metrów. 1 sierpnia prace montażowe dobiegły końca. Na wózku przypominającym bagażową przyczepę samochodu osobowego leżała bomba atomowa o długości 4 metrów 20 cm, średnicy 1,5 metra i wadze około 5 ton. Brakowało tylko zapalników. 2 sierpnia generał Nathan Twining, szef 20. Armii Lotniczej, wydał rozkaz numer 13. Rozkaz przeprowadzenia 6 sierpnia ataku atomowego. Komunikat meteo zapowiadał na ten dzień piękną, bezchmurną pogodę. Był to niezbędny warunek, gdyż skutki eksplozji nuklearnej musiały być zarejestrowane z największą dokładnością. Na lotnisku wszystko przygotowano do akcji. I wtedy zdarzył się wypadek. 4 sierpnia cztery bombowce startujące do lotu treningowego nie wzbiły się w powietrze. Pilotom nie udało się zahamować rozpędzonych maszyn przed końcem pasa startowego i roztrzaskali się na nadmorskich skałach. Pułkownik Tibbets zdawał sobie sprawę, co stałoby się z wyspą, gdyby takiemu wypadkowi uległ samolot z uzbrojoną bombą atomową na pokładzie. Dlatego wydał rozkaz zamontowania zapalników dopiero po starcie. Kapitan William Pearson rozpoczął trening na 16 godzin przed startem. Setki razy powtarzał te same czynności, wiedząc, że w czasie lotu w ciasnej komorze bombowej w świetle latarki będzie musiał złączyć wiele kabli skomplikowanego zapalnika. Po godzinach treningu miał palce pościerane do krwi. Na miłość boską, niech pan założy rękawiczki, powiedział generał Farrell na widok pokaleczonych rąk eksperta do spraw uzbrojenia. Nie mogę, pokręcił głową Pearson. Przy tej robocie muszę mieć pełne czucie w palcach. 5 sierpnia pułkownik Tibbets zwołał odprawę załóg i przedstawił plan. O 1:15 wystartują 3 samoloty zwiadowcze, kierując się w stronę Hiroshimy, Kokury i Nagasaki. Niigaty zostało skreślone z listy celów, gdyż wywiad doniósł, że znajduje się tam obóz jeńców amerykańskich. Stamtąd miały przekazać informacje o pogodzie, od których zależeć będzie wybór celu. 1,5 godziny później wystartuje grupa uderzeniowa 3 samolotów B-29. Jeden z nich zrzuci bombę, drugi instrumenty pomiarowe, a trzeci wykona zdjęcia. Kiedy pułkownik skończył omawiać plan nalotu, jego miejsce na podwyższeniu zajął kapitan Pearson. Gdy w słuchawkach zabrzmi długi, ostry dźwięk, należy bezwarunkowo założyć ciemne okulary, powiedział do załóg zgromadzonych w sali drewnianego baraku. Ślepi piloci nie doprowadzą maszyn z powrotem na lotnisko. W razie strącenia któregokolwiek z samolotów, żaden z członków załogi nie może się dostać żywy do niewoli japońskiej. W torebkach oznaczonych czarnymi krzyżykami znajdują się ampułki. O 23:00 wytoczono z bunkra przyczepę, na której leżała bomba osłonięta brezentem. Drzwi komory bombowej samolotu z wymalowanym na kadłubie napisem Enola Gay okryto plandekami. Mechanicy przystąpili do mocowania nuklearnego ładunku. Dookoła błyskały flesze lamp fotograficznych i świeciły reflektory ekip filmowych uwieczniających przygotowania do niezwykłego lotu. 6 sierpnia o godzinie 1:15 wystartował bombowiec nazwany Straight Flash, biorąc kurs na Hiroshimę. W kilkuminutowych odstępach wzbiły się 2 samoloty zwiadowcze. O 2:27 włączono silniki Enoli Gay, stojące już na pasie startowym. Na prawo przygotowywała się do lotu załoga samolotu Grid Artist z przyrządami pomiarowymi. Z lewej strony stał bombowiec z kamerami filmowymi i fotograficznymi. O 2:45 Enola Gay ruszyła. W dwuminutowych odstępach wzniosły się w powietrze pozostałe samoloty. 6 minut po starcie radiotelegrafista głównego bombowca przekazał wiadomość Huge A1. Nikt poza kapitanem Pearsonem i generałem Farrellem nie rozumiał, co oznaczały te słowa, gdyż kod ułożyli ci dwaj oficerowie specjalnie w celu przekazywania wiadomości o locie Enoli Gay. Pierwszy meldunek nadany z pokładu bombowca oznaczał: na pokładzie wszystko w porządku, przygotowuje się do następnego etapu. Kapitan Pearson zanotował w dzienniku: po starcie wszystko przebiega normalnie. Musimy lecieć na niewygodnej wysokości 4000 metrów, aby uniknąć zderzenia z jednym z 600 bombowców powracających z nalotu na Japonię. O 4:00 kapitan przeszedł do przedziału bombowego i w zupełnych ciemnościach przystąpił do montowania zapalników. Radiotelegrafista Enoli Gay przekazał meldunek Huge A2, co oznaczało, Pearson planowo uzbraja bombę. O 7:30 Pearson powrócił do kabiny. Bomba była gotowa do zrzucenia. Zwiadowczy samolot Straight Flash znajdował się nad Hiroshimą. Jego dowódca, major Etherly, przesłał informację do Enoli Gay. Widoczność nad Hiroshimą 10 mil. O godzinie 7:41 napłynęły meldunki o stanie pogody nad innymi celami. Nad Niigaty świeciło słońce i nie było chmur. Nad Kokurą i Nagasaki panowało duże zachmurzenie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pułkownik Tibbets skierował samolot w stronę Hiroshimy. Gdyby tam nastąpiło gwałtowne załamanie pogody, musiałby lecieć w stronę następnego celu Niigaty. Okazało się to jednak niepotrzebne. Drugi pilot, Enoli Gay, zapisał w dzienniku: gdy znaleźliśmy się w odległości 50 mil od japońskiego wybrzeża, Radiotelegrafista Nelson odebrał wiadomość nad głównym celem, widoczność znakomita. Kapitan Pearson zanotował. Tybet odwrócił się do mnie i zapytał, czy zgadza się pan ze mną, że jest to nakazany cel. Odpowiedziałem, tak jest. Jeden z towarzyszących nam B-29 pozostał z tyłu i zaczął krążyć. Będzie robić zdjęcia. Drugi leci za nami. Zrzuci przyrządy pomiarowe natychmiast po zwolnieniu bomby. Sygnałem będzie długi dźwięk w słuchawkach. Po 20 sekundach sygnał ucichnie. Wtedy zrzucimy bombę. Major Etherly, dowódca Straight Flash, krążącego w odległości 65 km od centrum Hiroshimy, zapisał. W słuchawkach zabrzmiał wysoki, długi ton. To już. Grenans podaje mi okulary ochronne. Nic przez nie nie widzę. Zrzucam okulary na podłogę. Długi ton się urwał. Bombardier Enoli Gay, major Thomas Ferriby, widział w okularze celownika most Ayoi o charakterystycznym kształcie litery T, gdyż ze środkowego przęsła odchodziła droga na wyspę. Bombardier wcisnął niklowany spust z boku celownika. Pod kadłubem Enoli Gay z otwartych wcześniej drzwi komory bombowej wysunęła się bomba atomowa. Samolot uwolniony od 5-tonowego ciężaru wzbił się gwałtownie. Pilot natychmiast wykonał manewr, który tak długo trenował. Pełny skręt. Nad Hiroshimą na wysokości 580 metrów i w odległości 300 metrów od mostu, w który celował major Ferriby, rozbłysła ognista kula, która błyskawicznie zwiększała swą objętość. W ciągu jednej 100-tysięcznej sekundy jej średnica wynosiła 28 metrów. Temperatura sięgnęła 300 tysięcy stopni Celsjusza. Po sekundzie średnica kuli wynosiła już 280 metrów. Fala rozpalonego powietrza dotknęła ziemi. Ludzie w odległości 300-400 metrów od centrum wybuchu wyparowali. Na dachówkach domów oddalonych o 600 metrów pojawiły się szkliste bąble. W odległości 1000 metrów ciała ludzi zapalały się. Osoby znajdujące się 3,5 kilometra od wybuchu doznały poważnych oparzeń. Powietrze nagrzane od eksplozji rozszerzało się jak balon, tworząc huraganowy wicher, który w pobliżu centrum wybuchu osiągał prędkość 1500 km na godzinę. Jego siła szybko malała, ale zanim ucichł, zmiótł wszystkie drewniane domy w promieniu 2 kilometrów, a solidne betonowe budynki zostały poważnie uszkodzone. W ciągu minuty od wybuchu ludzie, którzy nie schronili się za grubymi murami, zostali napromieniowani i wkrótce zmarli. Po eksplozji na Hiroshimę spadł czarny deszcz. W kroplach wody były sadze, piasek, pył. Uniesione pod muchem zmieszały się z chmurami. Były w nich również cząsteczki radioaktywne. W mieście zginęło około 80 tysięcy osób. Dokładnej liczby nikt nie zna. Do końca grudnia 1945 roku zmarło jeszcze prawie 60 tysięcy ludzi. Skala zniszczeń i ofiar nie była większa niż w Tokio w czasie nalotu w nocy z 8 na 9 marca, gdy od wybuchów bomb burzących, odłamkowych i zapalających zginęło i odniosło rany niemalże 135 tysięcy ludzi. Jednak siła ataku nuklearnego polegała na tym, że jeden samolot, zrzucając jedną bombę, dokonał zniszczeń równie dużych jak setki bombowców. Następnego dnia o godzinie 9 najwybitniejszy japoński fizyk atomowy, profesor Yoshio Nishina, został zaproszony do sztabu generalnego, gdzie powitał go generał Kawabe. Zaprosiłem pana po otrzymaniu niepojętej wiadomości, powiedział generał i podał Nishinie kartkę papieru. Całe miasto Hiroshima zostało zniszczone w ciągu jednej chwili przez jedną bombę. Pamiętam, że kilka tygodni temu mówił pan o możliwości skonstruowania takiej bomby. Tak. To wynikało z doniesień wywiadu morskiego, który informował, że Amerykanie prowadzą pracę nad nową bronią. Rozumiałem, że nie chodzi o zwiększenie ciężaru ładunku bomby lotniczej, lecz skonstruowanie jakościowo nowej broni, wyjaśnił profesor. Czy mógłby pan zbudować bombę atomową w przeciągu 6 miesięcy? Tyle możemy w obecnych warunkach zaczekać. Profesor spojrzał z niedowierzaniem na generała, zdając się pytać, czy pan nie widzi, co dzieje się dookoła? Spustoszone miasta, spalone fabryki, unieruchomiony transport? Jak w tych warunkach można podjąć realizację projektu wymagającego ogromnych nakładów finansowych, rzesz naukowców, budowy laboratoriów? W obecnych warunkach nie starczyłoby mi nawet 6 lat na zbudowanie takiej bomby. Poza tym nie mamy uranu, odpowiedział spokojnie. Czy istnieje jakakolwiek skuteczna broń przeciwko bombom atomowym? Nie ustępował generał. Tylko jedna, odrzekł Nishina. Zestrzelić każdy samolot, który pojawi się nad Japonią. Generał Kawabe nie zadawał więcej pytań. Odpowiedzi najwybitniejszego japońskiego atomisty nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Amerykanie mogą bezkarnie bombardować japońskie miasta. Los państwa zależy tylko od tego, jak dużo bomb atomowych wyprodukowali i wyprodukują w najbliższej przyszłości. Taką opinię wyraził generał Kawabe w raporcie, który wysłał do ministra wojny. W tym samym czasie, gdy profesor Nishina uzmysłowił szefowi sztabu generalnego bezradność japońskich sił zbrojnych wobec nowej broni, w bazie na wyspie Tinian rozpoczęto przygotowania do drugiego nalotu atomowego. Plan przewidywał, że druga bomba zostanie zrzucona 11 sierpnia, ale prognoza pogody nie była dobra. Meteorolodzy zapowiadali mgły, deszcze i niski pułap chmur w dniach od 9 do 15 sierpnia. W tej sytuacji generał Farrell zdecydował się przyspieszyć termin nalotu i wyznaczył 9 sierpnia. O 3:47 z lotniska na Tinianie wystartował samotny B-29, nazwany Boxcar, prowadzony przez majora Charlesa Swinneya. Początkowo nie towarzyszył mu żaden z samolotów obserwacyjnych. Miały one dołączyć później. O 9:15 Boxcar doleciał na miejsce spotkania z innymi samolotami i zaczął zataczać duże koła. Po 5 minutach zauważono, że zbliża się jeden z oczekiwanych B-29. Mijały minuty, a drugi samolot nie nadlatywał. O godzinie 9:50 major Swinney zakończył oczekiwanie i skierował samolot w stronę Kokury. Prognozy pogody nadesłane z bazy wskazywały, że nad tym miastem chmur nie ma. Meteorolodzy pomylili się. Gdy o 10:44 boxcar znalazł się nad Kokurą, załoga nie mogła dostrzec przez gęstą warstwę chmur celu. Major Swinney dwukrotnie nadlatywał nad miasto, ale za każdym razem bombardier meldował, że nie widzi celu. Po 45 minutach dowódca skierował samolot w stronę celu zapasowego Nagasaki.